Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Ten sygnał oznacza, że już po południu, a zatem rozpoczynamy czas reakcji. Program potrwa, przypomnę, jak zwykle prawie do godziny 13 i wita Państwa zespół czasu reakcji. Dzisiaj z małą zmianą, ale może ta zmiana już będzie na stałe. Jacek Bukianiec za konsoletą. Witam Państwa bardzo gorąco. Sławomir Orlik przy telefonach także przygotowywał ten program i Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Witamy i zapraszamy Państwa do udziału, oczywiście jak zawsze, w naszym programie. 510-37-36, numer telefonu do naszego studia, do Państwa dyspozycji, proszę śmiało dzwonić. 510-37-32 to jest numer czujny. Czas reakcji @radioszczecin.pl to jest adres mailowy. No i teraz nasze plany na dzisiaj. Tak jak mówię, ponieważ Państwo mogą brać udział w naszym programie, do czego bardzo gorąco zachęcamy, więc te plany mogą się zmienić, ale na razie mamy taki pomysł. Najpierw porozmawiamy o wodzie, o dużej wodzie. Ostatnio znów pogoda udowodniła nam, że zmienia się radykalnie i coraz częściej mamy do czynienia z naprawdę obfitymi, dużymi, można powiedzieć nawet katastrofalnymi opadami deszczu. Duże opady w ciągu godziny potrafi spaść tyle wody, ile w ciągu miesiąca, a nawet i dwóch miesięcy. Niedawno tak było w naszym mieście. Zalane było Krzekowo, zalanych było także kilka punktów w Szczecinie i na ten temat rozmawialiśmy z dwoma radnymi, którzy są zainteresowani tym problemem, ale myślę, że nie oni jedyni w szczecińskiej Radzie Miasta. Naszymi gośćmi byli Andrzej Radziwinowicz, radny Koalicji Obywatelskiej, i Marek Duklanowski, radny Prawa i Sprawiedliwości. Konkluzja z tej rozmowy była taka: nie jest dobrze w naszym mieście i przy tych zmianach pogodowych należy spodziewać się ponownych zalań, kłopotów, dużych strat także. Trzeba coś z tym zrobić. Radni obiecali, że będzie to sprawa dla szczecińskiej Rady Miasta najważniejsza, a my obiecaliśmy także Państwu rozmowę z dyrektorem Wód Polskich. No i dzisiaj naszym gościem będzie pan Michał Durka, dyrektor Wód Polskich właśnie. W dalszej części programu rozmowa z panem Wojciechem Jachimem, rzecznikiem spółki nieruchomości Opłaty Lokalne. Znowu w czasie reakcji będzie strefa płatnego parkowania w Szczecinie. Nasza słuchaczka zatelefonowała, otrzymała karę, wezwanie, nawet nie karę, tylko komornik wszedł jej na konto, zajął pieniądze na poczet opłaty dodatkowej za nieopłacony postój w pobliżu szkoły, gdzie mogła zatrzymać się na kwadrans, żeby wysadzić dziecko. Do tego oczywiście trzeba spełnić określone warunki, określone w regulaminie SPP. Najprawdopodobniej nasza słuchaczka to przeoczyła, zapomniała, stąd ta opłata dodatkowa i dzisiaj sporo wyjaśnień na temat tego bezpłatnego parkowania dla rodziców, którzy zatrzymują się przy szkołach, żeby odwieźć bądź zabrać swoje dzieci. No i następnie obiecany już dwa dni temu, przedwczoraj, obiecany już temat i rozmowa z panią Longiną Kaczmarek, rzecznikiem konsumentów w naszym mieście, będzie znowu o przepisach dotyczących praw konsumentów, a w szczególności o rękojmi zawady. Ja cały czas stosuję tę nazwę, chociaż ona już jest nieaktualna, przepisy się zmieniły bardziej na korzyść konsumentów. Ważne jest, że zmieniła się nazwa. To już nie jest rękojmia zawady, tylko niezgodność towaru z umową. Przypomnijmy o tych przepisach. One są, tak jak wspomniałem, dla konsumentów korzystne, więc warto je znać. No bo skoro są korzystne dla konsumentów, to można domyślać się, że nie do końca mogą być z tych przepisów zadowoleni sprzedawcy. I tak bywa, że sprzedawca, chcąc się uchronić przed zastosowaniem tych przepisów, proponuje trochę inne rozwiązanie przy reklamacji, a mianowicie umowę gwarancyjną, jeżeli takowa jest w ogóle. O tym wszystkim dzisiaj porozmawiamy, a w szczególności padnie pytanie, ile razy można naprawiać reklamowany towar, kiedy jest zwracany do sprzedawcy, raz naprawa, znowu się psuje, kolejna naprawa, i ile razy nasz słuchacz poskarżył się, że w jednym ze sklepów trzykrotnie naprawiano mu produkt, i stąd to pytanie. No i dalej będzie pan Michał Żuber, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich. Porozmawiamy o między innymi Starej Dziesiątce, bo szykuje się remont niewielkiego odcinka między węzłem Kobylanka a Kobylanką. Właśnie także przypomnimy Państwu historię ścieżki rowerowej. Ta długa ścieżka, która ma połączyć Międzyzdroje aż gdzieś tam ze wschodnimi rejonami Wybrzeża Morza Bałtyckiego, bardzo duża i taka oczekiwana przez rowerzystów inwestycja. Ona już w dużej części jest zrealizowana, ale na odcinku Międzyzdroje i Wisełka pojawiły się nieoczekiwane problemy, a mianowicie organizacja ekologiczna zaskarżyła te inwestycje. Zaczęła się batalia sądowa. O tym wszystkim z panem Michałem Żuberem. Pod koniec naszej audycji porozmawiamy, tak jak wspomniałem, wszystko jest możliwe, zobaczymy, czy się uda. Na początek telefony zarejestrowane pod naszym czujnym numerem, te trochę poczekały, ponieważ przedwczoraj wspomniałem o policji. To a propos telefonu od naszego słuchacza, który powiedział, że nie ma, że bardzo niebezpiecznie jest i nie ma tam policjantów, a chodzi o ulicę 26 kwietnia za skrzyżowaniem z Zieloną Górską i jadąc w kierunku skrzyżowania z Santocką. Rzeczywiście, jeżdżę tamtędy bardzo często i zwróciłem uwagę na to, że i potwierdziłem, że nie widziałem tam, prawdę mówiąc, nigdy patrolu policyjnego, który mierzyłby prędkość. A skrzyżowanie niebezpieczne, ponieważ słaba widoczność, 26 kwietnia ulica, po której jeździ bardzo dużo samochodów, potrafią się rozpędzić, a jeszcze do tego przejście dla pieszych przez dwie jezdnie i obok szkoła podstawowa numer 51, patrolu nie widziałem. Nasz słuchacz też nie zauważył. Z kolei obserwuję i także tą obserwacją podzieliłem się z Państwem. Obserwuję na przykład regularnie patrole policji, które mierzą prędkość samochodów na Wojska Polskiego na przykład przy torze kokardowym, gdzie nie ma ruchu pieszych, praktycznie pusty chodnik połączony ze ścieżką rowerową dalej już przy rondzie Olszewskiego przejścia dla pieszych, no ale tam spodziewamy się regularnie właśnie patrolów policji i mierzenia prędkości i zadałem pytanie retoryczne, dlaczego akurat tak się dzieje? Co jest kluczem? Według jakiego klucza policjanci ustawiają te patrole i mierzą prędkość? Czy są to miejsca, gdzie notowana jest większa liczba zdarzeń drogowych, kolizji i wypadków, czy może jakiś inny? I telefony w tej sprawie.
Jarek ze Szczecina, tak słyszałem przed chwilą w czasie reakcji pytanie retoryczne pana redaktora, dlaczego policja stoi w takich, a nie w innych miejscach. No naiwne bardzo, panie redaktorze. Proszę zauważyć, gdzie ta policja staje. Tam, gdzie jest duża szansa, że kierowcy złamią przepisy, ale niekoniecznie jest to miejsce niebezpieczne. Proszę mi wytłumaczyć, dlaczego policja na przykład stoi przy zjeździe z mostu Ponierów w stronę Prawobrzeża. Tam jest taka pas do skrętu w prawo. Tam jest z górki trzy pasma, nie ma żadnych przejść dla pieszych, kierowcy się rozpędzają. Wiadomo, że jadą więcej niż 170 i tam systematycznie stoi patrol. No bo tam łatwo złapać kogoś i właśnie o to chodzi. Policjanci dalej łapią nie tych, co zagrażają, tylko łapią tych, którzy mają zapłacić. Po prostu chodzi o kasę, jak najwięcej tej kasy mają zebrać. Ja mieszkam przy 3 maja i tu jest ograniczenie do 40. Nigdy nie widziałem tam patrolu z radarem, a tam jeżdżą niektórzy 70, 80, szczególnie wieczorami. Tam są przejścia dla pieszych, tam są przejazdy kolejowe, znaczy tramwajowe. Jest dosyć duży ruch. Dlaczego tam nie ma nigdy radarów? Dlatego, że tam jest niedaleko siedziba komisariat policji, również drogówki i oni tam sobie wracają do domu. O tym, że przekraczają na gminie szybkość dozwoloną, to już nie chcę wspominać, no, ale może gdyby tak dbali o bezpieczeństwo, to niech sobie właśnie staną w takim miejscu, gdzie rzeczywiście to jest niezbędne, a nie tylko po to, żeby nabić, nie wiem, kasę. Pozdrawiam.
Dziękujemy za pozdrowienia i pozdrawiamy wzajemnie. To jest opinia naszego słuchacza. My zwróciliśmy się mailowo dzisiaj do policji właśnie z pytaniami dotyczącymi tych pomiarów prędkości. Według jakiego klucza są prowadzone? Czy policja ma statystyki, które mówią o tym, że w tych miejscach, gdzie najczęściej widać policjantów z urządzeniami pomiarowymi, jest więcej kolizji i wypadków? I poprosiliśmy także o te statystyki, jeżeli takie są, żeby już Państwu przedstawić pełen obraz sytuacji. Jeszcze jeden telefon z komentarzem w tej sprawie. Wrócimy na ulicę 26 kwietnia, a przy okazji jeszcze pewna uwaga naszego słuchacza dotycząca skrzyżowania 26 kwietnia Derdowskiego i Taczaka.
Radosław Szczecin. Pan redaktor zauważył, że w stronę Santockiej nie ma patroli. Są oczywiście, ja mieszkam na Gumieńcach, jeżdżę codziennie praktycznie tą trasą. Są bardzo rzadkie i stoją za Stokrotką. Tam są takie trzy domki jednorodzinne, mniej więcej w tej okolicy stoją, ale jest to naprawdę tak od wielkiego dzwonu. Zaś, co ciekawe, w drugą stronę, jadąc od Turzynu w kierunku Gumieniec, 26 kwietnia, tuż jak przekraczamy wysokość szkoły lub Zielonogórskiej, na Kaliny, na garażach, mamy jeden patrol, później mamy światła te, które są z tym systemem kanard, i skręcając na Gumieńca, na Derbowskiego, mamy kolejny patrol i to praktycznie jest to co drugi dzień albo codziennie niekiedy. Także mamy tutaj jakieś, nie wiem, zatrzęsienie tej policji, jakąś strasznie niebezpieczną dzielnicę, że wszyscy tutaj jak piraci jeżdżą. Z mojej strony oceniam to jako po prostu golenie nas i żerowanie na naszych portfelach. Nawet radny osiedla Gumieniec przyznał, że ściągnięte zostały sekundniki na tym skrzyżowaniu, ponieważ potrzebowali je ten system kanard założyć, a przyspieszenie światła czerwonego dla przechodniów lub kierowców, no nie wiem, rowerzystów było potrzebne, więc taki statystyczny kierowca nawet nie wie, ile to zielone światło będzie trwało i któryś na pewno trafi na czerwone po prostu. Dziękuję.
To przypomnę, ten system kamer nazywa się Red Light i kiedy samochód wjeżdża na skrzyżowanie przy czerwonym świetle, to wtedy kamera włącza się i rejestruje taki przejazd, jest wysyłany do centrali i później ewentualnie kierowca dostaje mandat, wiadomo. Wielokrotnie na ten temat w czasie reakcji, dlaczego nie ma sekundników, miasto tłumaczy, że już długi czas temu, wiele lat temu można powiedzieć, te sekundniki zostały wyłączone, a to niekoniecznie w związku z wprowadzeniem systemu Red Light, ale to zdanie miasta, ale dlatego, że cała sygnalizacja świetlna zaczęła działać w takim systemie wrażliwym na ruch. Nie wiem, jak to się profesjonalnie nazywa. No w każdym razie, jeżeli jest więcej samochodów na jakiejś ulicy, to wtedy światła, sygnalizacja dostosowuje się do tej zmiany sytuacji drogowej i po prostu działa w trochę innym trybie. No i podobno właśnie te sekundniki, bardzo popularne, potrzebne i chwalone przez kierowców, tam nie mogły w związku z tym funkcjonować. Mogłyby, no ale to już byłaby bardzo droga inwestycja. To przekazuję z pamięci te komunikaty, które także w czasie reakcji były ze strony miasta na temat sekundników. Tak jak wspomniałem wcześniej, wysłaliśmy maila dzisiaj do szczecińskiej policji z tymi pytaniami dotyczącymi pomiarów prędkości w różnych miejscach naszego miasta. Wiemy o tym doskonale, kierowcy to obserwują, że są takie miejsca, gdzie tych pomiarów jest bardzo dużo, regularne, stałe, można powiedzieć, punkty programu. Według jakiego klucza te miejsca są ustalane, jeżeli chodzi tu o statystyki mówiące, że w tych miejscach jest więcej kolizji i wypadków, to poprosiliśmy także w mailu o podanie tych statystyk. Zmienimy temat, zaczęło się od naszej słuchaczki, która mieszka przy ulicy Sikorskiego, no i zaobserwowała i zapytała, kiedy ruszy, bo nie działa, nie działała w każdym razie chyba około tygodnia temu, fontanna na skwerze imienia Janiny Szczerskiej. Zapytaliśmy o to z WIK. Okazuje się, że z WIK nie jest za to odpowiedzialny, to nie on włącza te szczecińskie fontanny, no i odezwały się telefony, że nie tylko tam brak jest fontan.
Dzień dobry, Jacek, słuchacz. Odnośnie tych fontan, no byłem na pikniku nad Odrą w niedzielę temu, tak? No. I nie tylko ja, dużo ludzi było rozczarowanych. Wszyscy siedzieli na tych murkach, każdy tylko tak podchodzi, o, fontanna nie działa, czemu fontanna nie działa? Słabo. No dlaczego przy takiej imprezie jest organizowana z wielką pompą piknik nad Odrą, jest targi ogrodnicze, no i ta fontanna, pogoda piękna, słoneczko świeci, ludzie spacerują, lody jedzą, schodzą, patrzą, nie ma fontanny. No to co to ma być? No to ja nie wiem, jeżeli ta woda taka strasznie droga jest, to chociaż nie wiem, jakąś rurkę i z Odry bezpośrednio ciągnąć, tylko ewentualnie za sam prąd, póki jeszcze tani. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo, albo chociaż jakąś tabliczkę ze wskazówką najbliższa działająca fontanna przy Muzeum Techniki.
Dzień dobry, tu Tomek ze Szczecina. Słuchałem dzisiaj czasu reakcji, coś było o fontannach, że nie działają. A ja właśnie siedzę naprzeciwko działającej fontanny w Szczecinie. Ta fontanna jest koło Muzeum Techniki i elegancko działa. Ciekawe, jak wieczorem jest podświetlona. Aż chyba przyjadę zobaczyć.
A jeszcze zapytaliśmy Pleciugę, bo tam przy Pleciugdze bardzo ładna fontanna, podświetlana wieczorami także z taką oprawą muzyczną. No, dzieci kochają takie widowiska. Chcieliśmy zapytać Pleciugę, czy ta fontanna działa. Jeżeli nie działa, to kiedy będzie włączona? No, obiecano nam odpowiedź w tej sprawie. Czekamy cały czas na telefon. 510-37-36, numer telefonu do naszego studia, 32 na końcu, numer czujny, czas reakcji @radioszczecin.pl. To jest adres mailowy. Zostajemy przy wodzie, przy wielkiej wodzie i przy gigantycznych opadach deszczu, które miejscami w Szczecinie powodują potężne problemy. Tak było ostatnio na Krzekowie. No i zapowiadana, obiecana rozmowa z panem Michałem Durką, dyrektorem Wód Polskich. Dzień dobry, panie dyrektorze, witam w czasie reakcji.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Witam serdecznie. Tak jak wcześniej wspomniałem, rozmawialiśmy już z radnymi, z panem Andrzejem Radziwinowiczem i z panem Markiem Duklanowskim. Konkluzja jest taka, na pewno nie jest dobrze w naszym mieście, na pewno są potrzebne jakieś działania, konkretne działania. No i głównie tutaj skupiliśmy się na Krzekowie, bo tam przy tych ulewach występują poważne problemy związane z rzeczką, która nie tylko przez Krzekowo przepływa sobie, nazywa się Bukowa. W ostatnich latach ta rzeka potrafiła przy takich obfitych opadach wylać i zalać wiele działek, posesji. Widzieliśmy to wszyscy, ale także pojawił się wątek zbiorników retencyjnych w różnych punktach może naszego miasta, które by trochę rozładowywały ten problem. Panie dyrektorze, czy Wody Polskie, jak Wody Polskie oceniają w ogóle ten problem w Szczecinie?
No tak, problem jest skomplikowany, złożony, tu pewnie panowie radni to podkreślali, natomiast no, widzimy go, oczywiście jest i mamy pewną propozycję postępowania, ona nie jest tylko jakby zależna od tego, co zrobią Wody Polskie, ale moim zdaniem chcielibyśmy wrócić do rozwiązań, które były przygotowywane w latach 2008-2009, a więc partnerskiej współpracy w realizacji czy rozwiązania tych problemów, które tutaj na rzece Bukowej czy w obrębie zlewni rzeki Bukowej, bo tak należy na ten cały problem patrzeć, moglibyśmy zrealizować. Na pewno dzisiaj możemy sobie jednoznacznie powiedzieć o tym, że tak naprawdę tej wody naturalnej, która płynie rzeką Bukową, to jest pewnie z 20% w stosunku do tego, co stanowią w niej wody opadowe, które do niej spływają. I teraz ta partnerska współpraca, która powinna być, chcielibyśmy do niej doprowadzić z miastem Szczecin, gminą Dobra, gminą Kołbaskowo, abyśmy wspólnie spojrzeli na całą zlewnię i prowadzili prace, czy działania, które spowodują rozszczelnienie tej zlewni w taki sposób, że woda będzie zatrzymywana w miejscu, w którym spadnie, w którym będzie zagospodarowania na tych posesjach czy w tych miejscach, w których ona spada, żeby spowolnić jej odpływ lub uniemożliwić w ogóle zaniechać tego odpływu.
Czyli panie dyrektorze, w tym kierunku Wody Polskie myślą, żeby nie tyle udrożnić rzekę Bukową, tak, bo tutaj radni mówili o przepustach, które nie spełniają do końca swojej roli. Również pojawił się wątek, czy nie pogłębić tej rzeki tak, aby ona odprowadzała te wody opadowe skuteczniej.
To jest rozwiązanie.
A pan mówi z innej perspektywy, tak, żeby tak, nie dopuścić do tego, żeby wody opadowe w ogóle trafiały do Bukowej, tak?
Oczywiście, bo dzisiaj przy tych zmianach klimatycznych nie jesteśmy w stanie zapewnić mieszkańcom, czy my, czy ZWiK, czy ZDITM, który jakby za te przepusty w swoim zakresie odpowiada, przy tych nawalnych i niespodziewanych, katastrofalnych opadach tych przepustów, możemy na jakimś poziomie to bezpieczeństwo zapewnić, natomiast nie takie stuprocentowe, które zawsze da nam tą gwarancję bezpieczeństwa. Dlatego też jakby musimy patrzeć szerzej na całą zlewnię, a więc i tutaj ta wola jest. Ja powiem szczerze, że my współpracę już od tych 3 miesięcy, kiedy jestem dyrektorem, podjęliśmy rozmowy ze ZWiK-iem szczecińskim, który ma koncepcję i jakby podejście jest godne naśladowania tak naprawdę wszędzie, czyli wskazywanie w warunkach zabudowy deweloperom czy no, inwestorom, żeby tą wodę gromadzili i nie oddawali
w zbiornikach,
dalej,
dobrze.
Tylko czyli to, w zbiornikach.
Panie dyrektorze, czyli to jest zupełnie inna koncepcja niż ta, którą zaproponowali, można powiedzieć, radni, czyli jakby rzeka Bukowa jako rzeka ratunkowa przy gwałtownych, katastrofalnych opadach. Tutaj prezentowana jest inna koncepcja.
To nie jest kwestia innej koncepcji. Moim zdaniem to synergicznie. To oczywiście te związania ze zbiornikami retencyjnymi.
Dobrze.
Czy jakimś tam w ogóle.
Panie dyrektorze, czy jest mapa zbiorników retencyjnych? Czy Wody Polskie mają taką mapę, wiedzą, które punkty powinny...
Jest koncepcja z 2021 chyba roku dotycząca właśnie pobudowania takich zborników. Ona jest bardzo kosztowna.
Ale mówimy o obszarze całego Szczecina, czy skupiamy się teraz
na Bukowie? Bardziej mówię tutaj o zlewni Bukowej, bo tak jest taka koncepcja. Natomiast chciałbym wrócić trochę do tych historii, trochę opowiedzieć, ponieważ my w 2008 czy 2009 roku podpisaliśmy właśnie takie dwustronne porozumienie, że wtedy jako zarząd melioracji gmina Miasto Szczecin, gmina Kołbaskowo i Dobra w zakresie stworzenia programu takiego dotyczącego zlewni rzeki Bukowej w zakresie retencjonowania tej wód i zapewnienia stałego przepływu przez tą rzekę, czy stabilnego, może nie stałego, ale stabilnego przepływu przez rzeką Bukową. I tutaj z tej koncepcji już zostało zrealizowane i w jakimś zakresie pokazały, że jakby te działania są efektywne, więc zbiornik w Rzemicach powstały zborniki sfinansowane i zrealizowane przez gminę Dobrą na Bezrzeczu i to są te działania właśnie, które należy wykonywać i oczywiście dzisiaj też wiemy, że ZDITM pracuje nad dokumentacją techniczną przebudowy przepustów i to też jest to synergiczne działanie. Także uważam, że to wielowątkowe właśnie działanie i spojrzenie holistyczne na całą zlewnię, a nie tylko na punkty wystąpienia tych problemów, czy to będzie Krzykowo, czy to będzie Dardowskiego, czy to będzie Szczawiowa. To jest tylko punktowe miejsca. My musimy spojrzeć na nią całą i zapewnić takie rozwiązania, które zminimalizują ilość wody, która do tej Bukowej w krótkim czasie dopłynie. Bo tych miejsc limitujących przepływy na rzece Bukowej jest bardzo dużo i w każdym węźle należy przeliczyć to i te hydrauliczne modelowanie przeprowadzić.
Panie dyrektorze, dobrze, ale temat jest palący, prawda? Bo przed nami lato już, bardzo blisko. Możemy spodziewać się już, prawda? Pogoda nam pokazała, do czego jest zdolna. Możemy spodziewać się, że za chwilę będziemy mieli do czynienia z kolejną katastrofą, kolejnym deszczem, który znów zaleje Krzykowo. A więc powiedział pan, że już w 2021 roku powstała koncepcja, to znaczy macie plan, gdzie te zbiorniki awaryjne, retencyjne powinny powstać. No i teraz czas przystąpić do realizacji. Powiedział pan, że to działania holistyczne razem ze ZWIK-iem, który te wszystkie przepusty na Bukowej udrożni. ZDITM, tak? Czy ze ZWIK-iem?
Tak mówię, to jest, nie jest jedna instytucja. ZDITM, jeśli chodzi o przepusty pod drogami. ZWIK w zakresie wód deszczowych ma całą koncepcję też ich zagospodarowania. My teraz pracujemy i chcemy przygotować program funkcjonalno-użytkowy, który zintegruje te wszystkie dokumenty, tą całą dokumentację, która została wśród tych partnerów, bo tak to bym chciał określać, stworzona. Czyli to, co my zrobiliśmy w 2008 roku, 2009, to, co zostało przez Wody Polskie przygotowane w 2021 roku, koncepcję, która jest przygotowana w posiadaniu ZWIK-u naszego szczecińskiego i ta dokumentacja, która mam nadzieję zostanie wykonana także przez ZDITM w zakresie przebudowy przepustów i ujęcie tych wszystkich rozwiązań plus samego podejścia do wydawania pozwoleń na budowę, bo to jest istotne, czy wpływu i rekomendacji do wpisania do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, to całość tych rozwiązań jakby musi być zintegrowana. Natomiast jeśli chodzi o takie działania, o których pan redaktor mówi, jakby doraźnie, które w tej chwili możemy prowadzić, to w mojej ocenie to są, one są podejmowane i przez służby ZWIK-owskie, przez nasze tam, gdzie, czy tam z IDTM-u, czyli w momentach, kiedy znaczy wymaga to stałej usługi właśnie tych miejsc limitujących, żeby one dzisiaj musimy spojrzeć niestety trochę na tą Bukową, jak na rurociąg, który tą wodę szybko nam odprowadzi, i trzeba dbać o to, żeby te wszystkie urządzenia na trasie tej wody były w dobrym stanie technicznym.
To jest do wykonania w ciągu, nie wiem, kilku dni, może, nie wiem, tygodnia.
Tak jest.
We wszystkie przepusty. Dobrze, teraz o tych zbiornikach retencyjnych, które mają zatrzymać wodę, by ona nie wpływała do Bukowej, by ta rzeka nie przelewała się, prawda? Powiedział pan 2021 rok i już jest mapa i czeka tylko na realizację. Kiedy to się zacznie?
No, liczymy na to, że właśnie w tej chwili to program funkcjonalno-użytkowy będziemy przygotowali z pierwszym etapem realizacyjnym. Liczymy na to, że środki finansowe znajdą się na realizację pierwszych elementów w roku 2025. To jest jakby jeden element. Druga sprawa, to chciałbym też tutaj wskazać na to zmienione podejście do ustawy odrzańskiej i możliwości realizacji zadań, które w ramach tej ustawy odrzańskiej będą mogły być realizowane, a więc nie będzie tutaj, przynajmniej z naszej informacji, z tego procesu legislacyjnego, nie będzie wpisanych zadań zmieniając nazwiska, które mają jakiś tam określony zakres, tylko będą rekomendacje do prowadzenia działań, które są na pograniczu realizacji prac utrzymaniowych i prac inwestycyjnych, a będą możliwe do zrealizowania w taki sposób, żeby jakby ten spływ wód w jakiś sposób opanować, czy stabilizować. Także takie działania utrzymaniowe, także liczymy na uchwalenie tej nowelizacji ustawy odrzańskiej i realizację tych zadań będzie możliwa już, myślę, że w następnym roku.
Pan Michał Durka, dyrektor Wód Polskich, był naszym gościem. Dziękuję, panie dyrektorze, za rozmowę.
Bardzo
pozdrawiamy.
Dziękuję państwu serdecznie. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.
A wszystkiego dobrego również. 510-37-36, numer do naszego studia. Teraz szczecińska strefa płatnego parkowania. Stały temat, można powiedzieć, w czasie reakcji i stały gość, pan Wojciech Jachim, rzecznik spółki nieruchomości Opłaty Lokalne. Dzień dobry, panie Wojciechu.
Dzień dobry.
Będziemy trochę zaglądali do regulaminu strefy płatnego parkowania. Nasza słuchaczka, już mówiłem o tym, zatelefonowała, miała kłopot, ponieważ ono aż doszło do zajęcia komorniczego z jej konta. Chodziło o opłatę dodatkową za parkowanie koło szkoły, ale akurat nasza słuchaczka przeoczyła, prawdopodobnie nie wiedziała, że trzeba w takiej sytuacji spełnić pewne warunki, żeby nie płacić, między innymi mieć zegar.
Dzień dobry, stała słuchaczka. Chciałbym, żebyście państwo pomogli mi w sprawie, a właściwie może nawet nie tyle pomogli, bo nie sądzę, żeby dało się tutaj pomóc, w sprawie strefy płatnego parkowania. Niedawno, jakieś 2-3 tygodnie temu, dowiedziałam się, że zajęto mi konto i z konta ściągnięto 400 zł. To było zajęcie komornicze. Skontaktowałam się z Urzędem Skarbowym i dowiedziałam się, że zajęcie jest związane ze strefą płatnego parkowania. Byłam zdziwiona, bo nie dostałam żadnej informacji, żadnego mandatu, nic. Skontaktowałam się z panią Szutkowską z Urzędu Miasta. Ona mnie odkierowała do strefy płatnego parkowania na początku. Tam się dowiedziałam, że owszem, mandat jest, dotyczy on 8 minut, kiedy stałam pod szkołą córki. Nie wiedziałam, że jest coś takiego jak zegary, bo gdybym wiedziała, to zapewne bym wykupiła. Nie wiem, ile osób z państwa wie, że jest coś takiego jak zegary, że jeżeli chcecie korzystać z postoju przed szkołą w oczekiwaniu na dziecko, to trzeba wykupić zegar i wtedy można. Ja nie wiedziałam, że coś takiego jest, więc generalnie sądziłam, że 15 minut pod szkołą jest normalne, można czekać. W ciągu 8 minut samochód strefy płatnego parkowania zrobił mi zdjęcie, raz, że stoję, po 8 minutach wracał. Dalej stałam, został mi wystawiony mandat, którego nie dostałam, dlatego że mieszkam na wsi, tam generalnie nie ma czegoś takiego jak skrzynka na listy, bo to dosyć niecywilizowana wieś, a wiza nie dochodzą, w ogóle dzieją się różne przeciwne rzeczy, więc w związku z powyższym nie otrzymałam tej informacji.
No to teraz dla Państwa audiotele, kto wiedział, że trzeba mieć zegar, jeżeli chce się na przykład dziecko zawieźć do szkoły i postać 15 minut, żeby to dziecko wysadzić, odprowadzić, a potem jeszcze zabrać z powrotem, to 510 37 i 36 prosimy o telefony. Panie Wojciechu, co z tym zegarem?
Albo że zadać pytanie.
Słucham?
Proszę doprecyzować pytanie.
Tak. Skąd zegar? Skąd taka konieczność, że rodzic, który odwozi dziecko do szkoły, zatrzymuje się na tym specjalnie wydzielonym miejscu w strefie płatnego parkowania, gdzie można zatrzymać się na 15 minut koło szkoły? Skąd ma wiedzieć o tym, że potrzebuje zegar?
No wynika to wprost z regulaminu strefy płatnego parkowania. Miejsca wyznaczone do postoju dla rodziców, opiekunów prawnych, dzieci podwożących dzieci do placówek w obszarze SPP, no są też miejscami strefy płatnego parkowania, więc jeżeli korzystamy z tych miejsc, no to i nie mamy, nie dysponujemy takim zegarem, czyli dowodem wniesienia takiej opłaty ryczałtowej, która pozwala na parkowanie do 15 minut w tym rejonie, no to po prostu możemy zwyczajnie zapłacić za miejsce postojowe, korzystając z parkomatu, ewentualnie wykorzystać 15-minutowy darmowy bilet, no ewentualnie zapłacić przez aplikację. Także tutaj możliwości jest wiele. No a sama jakby instytucja zegara, to tak jak mówiłem wcześniej, jest opisana w regulaminie i każdy rodzic podwożący placu do...
Powinien zapoznać się z regulaminem.
Znaczy może korzystać z tego przywileju, bo jest to swego rodzaju przywilej właśnie dla rodziców.
Dobrze, panie Wojciechu, czy na znakach, które stoją w tych miejscach, gdzie można na 15 minut zatrzymać się koło szkoły, czy jest jakaś informacja o zegarze albo nie wiem, odsyłająca do regulaminu? Tak, żeby jeszcze znak trochę doinformował i ostrzegł rodziców, że to nie jest tak, że po prostu na 15 minut można się zatrzymać do 15 minut i nic się nie dzieje.
Znaczy jest informacja, że to jest, są miejsca wyznaczone do postoju do 15 minut dla osób podwożących.
A dokładnie, jak ta informacja na znaku jest sformułowana? Że do 15 minut dla osób podwożących dzieci, tak?
To jest napisane tak, placówka szkolna, wychowawcza, oświatowa i symbol zegara do 15 minut. No to jest taki skrót.
Czyli ten znak nic nie mówi.
Znaczy mówi, że...
No nie mówi tego, co pan wcześniej powiedział.
No mówi o tym, że no dla osób, które znają regulamin SPP i chcą korzystać z takiej możliwości jak ryczałt dla rodziców podwożących dzieci do szkół, tak? No to jest ta informacja, gdzie właśnie mogą korzystać z tego ryczałtu.
Pod warunkiem, że znają regulamin. Jeżeli ktoś regulaminu nie zna, to taki znak mu to
pod warunkiem, że znają regulamin. Tak samo jak, nie wiem, mieszkańcy strefy płatnego parkowania, jeżeli nie znają regulaminu, no to nie wiedzą o tym, że mogą korzystać z ryczałtu dla mieszkańców. No trudno, żeby na każdej ulicy wisiał, na każdym znaku wisiał cały regulamin.
Z tego, co pan powiedział, panie Wojciechu, znak mówi tak, że tu możesz zatrzymać się do 15 minut, jeżeli przywiozłeś dziecko do szkoły, tak? Nie więcej.
No, jeżeli przywiozłeś dziecko do szkoły i dysponujesz ryczałtem.
Ale tego na znaku nie ma.
No tak samo jak nie ma, nie wiem, na niebieskich kopertach, że osoby korzystające z tych kopert muszą mieć odpowiednie dokumenty.
Ale znak z niebieską kopertą jest określony w przepisach ruchu drogowego, w rozporządzeniu ministerialnym i to w ogóle nie ma nic wspólnego ze strefą płatnego parkowania. Pan Arkadiusz zatelefonował do nas. Halo?
Dzień dobry,
dzień dobry.
Darek, nie Arek, Darek.
Darek.
Wie pan co, bo ja generalnie wożę dziecko na ulicę Niedziałkowskiego, tam też są wyznaczone takie miejsca do parkowania dla rodziców, tylko że paradoks całego tego zegara polega na tym, że ja go mam, ale stojąc w strefie płatnego parkowania, nie na tym wyznaczonym miejscu, nie mogę stanąć z tym zegarem na 15 minut, ale osoby, które wykupią postój, mogą stać na tych miejscach, i generalnie podjeżdżając po prostu po dzieci
blokują.
W godzinach popołudniowych ludzie blokują, tam jest wiecznie zajęte, są te miejsca. Praktycznie chyba dwie czy trzy osoby na krzyż może mają tam wystawiony ten zegar. i generalnie osoby, które sprawdzają, chodzą na przykład i weryfikują, czy ktoś opłacił postój.
Czyli to jest kolejny wątek, że jest to parking dla rodziców, którzy wnieśli opłatę zryczałtowaną, kupili zegar i zatrzymują się na 15 minut bezpłatnie przed szkołą, ale okazuje się, że z tego parkingu zupełnie legalnie, zgodnie z regulaminem, mogą korzystać inni użytkownicy strefy płatnego parkowania. Tak w sumie, tak? Panie Dariuszu?
Tak, bo tam jak ktoś wniesie opłatę, to po prostu na legalu stoi w całej strefie, tak?
Okej, rozumiem. Panie Wojciechu, no to jest coś nie w porządku. Dziękuję, co, panie Dariuszu.
Co jest nie w porządku?
No to, że rodzice zapłacili, ci co zapłacili, te opłaty zryczałtowano.
Ale 10 zł, panie redaktorze,
no to aha, dlatego, że tak mało, no, rozumiem, okej.
Znaczy nie, no nie chodzi też o to, że tak mało, tylko że jak pan to sobie wyobraża, że nie wiem...
Normalnie, że na tych miejscach mogą zatrzymać się tylko rodzice z zegarami.
Załóżmy, że tam jest 10 miejsc postojowych i one będą tylko wykorzystywane w godzinach, nie wiem, 8 i 14, tak? Bo rodzice chcą mieć zagwarantowane miejsce postojowe przed szkołą,
no,
a przez pozostałe
za
godziny, a mieszkańcy, którzy mieszkają w pobliżu tej szkoły, też płacą za ryczał dla mieszkańca i chcieliby korzystać z miejsc postojowych między na przykład godziną 8 a 14 na tych miejscach. I co mamy im powiedzieć, że nie, bo tutaj o 8 i 14 właśnie rodzice chcą zaparkować?
Inaczej, panie Wojciechu, bo jest w strefie płatnego parkowania kwadrans za darmo, tak?
No jest. Oczywiście.
Jest. Czy można na tym parkingu dla rodziców, tym oznaczonym zegarem i tak dalej, z tych 15 minut bezpłatnych skorzystać?
Tak, oczywiście.
Można. No więc rodzic, który ma zegar, zapłaci za to 10 zł miesięcznie. Ktoś, kto nie zapłaci, za darmo tam parkuje na tym samym parkingu. No tak to wygląda.
Ale panie redaktorze, no o czym my mówimy? Jest to normalna strefa płatnego parkowania. Ten ryczałt jest pewnym przywilejem, który jest ułatwieniem dla rodziców, z którego oni mogą, ale nie muszą korzystać.
Dobrze.
Natomiast no, nie możemy tego w taki sposób zorganizować, żeby kosztem
żeby te miejsca były zarezerwowane.
Innych użytkowników, one były tak, cały dzień zarezerwowane, tylko dlatego, że o 8 i o 14.
No dobrze, to jest odpowiedź, nie możemy tak zrobić. No. To wrócę do tego znaku. Na znak w moim przekonaniu wprowadza w błąd, ponieważ mówi o tym, pan to powiedział, informuje, że jest to miejsce dla rodziców odwożących swoje dzieci do szkoły. Przez kwadrans możesz stać tutaj maksimum kwadrans bezpłatnie. Nie ma na tym znaku, że dla rodziców, którzy wnieśli opłatę zryczałtowaną, albo nie wiem, jakakolwiek informacja od jakby kierująca rodzica do regulaminu.
No nie ma, no ale...
Może ten znak wprowadzać w błąd, przyzna pan czy nie?
Znaczy to jest znak informujący dla osób, które wykupiły ten ryczałt. A nie dla kogokolwiek, no po prostu dla osób, które
znak stoi
wiedzą,
na ulicy, tak? Znak stoi dla ulicy, więc on jest dla wszystkich, którzy jeżdżą samochodem.
No tak, ale jeżeli ktoś no nie ma tego wykupionego ryczałtu, to nawet nie bardzo chyba wie, w jakim sensie ten znak tutaj informuje. Także no jeżeli ktoś zna regulamin SPP, wykupił ten ryczałt i zobaczy ten znak podjeżdżając pod szkołę, no to będzie chyba wiedział, o co chodzi. Tak myślę.
To taka rada na końcu. Proszę naprawdę zapoznać się z regulaminem strefy płatnego parkowania. Jest rzeczywiście opłata zryczałtowana dla rodziców. Trzeba w SPP kupić jeszcze dodatkowo, znaczy nie kupić, to jest w opłacie. To nie może być jakikolwiek zegar, nie możemy sobie po prostu zegarka ręcznego za szybą położyć. To musi być specjalny zegar. I wtedy dopiero rzeczywiście można z tego skorzystać. Proszę o tym pamiętać, bo jak nie, to czeka na państwa pułapka.
Nie, no nie pułapka. To jest swego rodzaju przywilej, ukłon w stronę rodziców. Zresztą budzący też pewne kontrowersje, ponieważ są też tacy, którzy uważają, że takich przywilejów nie powinno być, ze względu na to, że to zachęca do korzystania z komunikacji prywatnej, samochodów, zamiast komunikacji publicznej. No ale to jest jakby na osobną rozmowę temat.
Pan Wojciech Jachim, rzecznik spółki nieruchomości Opłaty Lokalne. Panie Wojciechu, bardzo panu dziękuję. Pozdrawiam.
Dziękuję. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. 510, 37 i 36. Teraz temat konsumencki, a jak konsumencki, to pani Longina Kaczmarek, rzecznik konsumentów. Dzień dobry pani Longino, witam w czasie reakcji.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Edukacji nigdy za wiele, pani Longino. Przekonujemy się o tym stale w czasie reakcji, bo no, otrzymujemy maile, otrzymujemy telefony, sygnały od słuchaczy. które świadczą o tym, że ludzie po prostu nie zdają sobie z tego sprawy, jakie mają uprawnienia, i to dobre uprawnienia, jako konsumenci. Porozmawiamy znowu i przypomnimy te przepisy dotyczące dawnej rękojmi zawady, a dzisiaj to się nazywa po zmianach, ale te zmiany nie dotyczą tylko nazwy, bo również są pewne zmiany w samych przepisach w środku, które jeszcze więcej dają, można powiedzieć, uprawnień konsumentów. To się nazywa niezgodność towaru z umową. Teraz pani Longino, o co w tym chodzi?
Więc tak, kiedyś była ta rękojmia, prawda? Czyli rękojmia to jest nic innego jak odpowiedzialność sprzedawcy za jakość sprzedanego towaru. I mimo, że tak naprawdę sprzedawca nie wyprodukował tego towaru, jednak on odpowiada za ten towar, który sprzedaje. Czyli jeżeli towar nam, ta rzecz nam się popsuje, wyjdzie jakaś wada ukryta, to my jako konsumenci mamy prawo złożyć reklamację do sprzedawcy z tytułu w tej chwili niezgodności towaru z umową, ale ta niezgodność towaru z umową to jest nic innego jak dawna rękojmia. Oczywiście, żeby złożyć taką reklamację, trzeba udowodnić, że dany towar nabyliśmy u tego sprzedawcy, czyli najlepiej, żeby posiadać paragon. Dowód zakupu, jeżeli będzie to paragon czy jakiś kwit, potwierdzenie, pokwitowanie wystawione w tym sklepie, no to nie będziemy mieli żadnych problemów. Również takim dowodem może być wyciąg z karty płatniczej, bo często płacimy kartą. Co prawda niektórzy sprzedawcy mają wątpliwości, tłumaczą, nie chcą uznawać, tłumaczą, że tu jest podana tylko cena, nie ma nazwy i ma wiele towarów w tej cenie i tak naprawdę on nie wie, czego po prostu ten zakup dotyczył. I teraz tak, jeżeli składamy reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową...
I przepraszam, że wejdę w słowo, bo trzeba, to mówiłem już na początku naszego programu i wielokrotnie wcześniej w czasach reakcji to powtarzaliśmy, trzeba to wyraźnie sprzedawcy zasygnalizować, że chcemy skorzystać z właśnie tej dawnej rękojmi niezgodności towaru z umową, bo często sprzedawcy, chcąc uniknąć tej odpowiedzialności, jeżeli na towar jest udzielona gwarancja, to od razu, nie pytając, nie informując, od razu właśnie podsuwają nam umowę gwarancyjną, żeby skorzystać z tej ścieżki gwarancyjnej, która bywa, często, jest mniej korzystna dla konsumenta. Prawda?
To znaczy dokładnie, bo w ogóle konsument może mieć dwa uprawnienia, może, ale to znaczy, że nie zawsze tak jest, bo gwarancje są dobrowolne, natomiast ta dawna rękojmia, czyli niezgodność towaru z umową, to jest ustawowe, czyli to jest obowiązujące, bo to wynika z przepisów ustawy. Czyli sprzedawca nie może powiedzieć, że on na przykład nie stosuje tutaj niezgodności towaru z umową, bo to jest jego po prostu obowiązek, który wynika z ustawy i on nic do tego nie ma. Ale jeżeli na przykład dany towar nie posiada gwarancji, czyli konsument nie dostanie karty gwarancyjnej od gwaranta, to tak być może, bo gwarancje są nieobowiązkowe. Mhm. Czyli jeżeli...
To i tak go chroni ta rękojmia.
Dokładnie.
Dobrze, pani Longino, teraz warunki skorzystania z tej rękojmi. Chodzi o to, że od zakupu nie może upłynąć więcej niż 2 lata, ale nie tylko to, ponieważ trzeba także w odpowiednim czasie od zauważenia tej wady zgłosić to. No i także sprzedawca ma konkretny czas na odpowiedź na naszą reklamację.
Ale może po kolei. Oczywiście ta dawna rękojmia, czyli niezgodność towaru z umową, trwa 2 lata, ale to jest tylko taka teoria. Bo tak naprawdę możemy składać reklamację w ciągu 12 miesięcy od zakupu, czyli w ciągu roku. I wtedy my nic nie musimy sprzedawcy udowadniać, że my przyczyniliśmy się do powstania tej niezgodności, czyli wady. Natomiast jeżeli, bo mamy 2 lata, to prawda, tej odpowiedzialności sprzedawcy, ale jeżeli złożymy reklamację w 2 roku, to sprzedawca ma prawo zażądać od nas udowodnienia, że my nie przyczyniliśmy się do powstania tej wady. I tu jest, że tak powiem, tu jest problem, czyli zdecydowanie lepiej i to jest po stronie konsumenta zawsze konsument ma tutaj duże szanse na wyegzekwowanie swojego prawa, jeżeli tą reklamację złoży w ciągu pierwszego roku. Mhm. Czyli nie czekamy, nie wiadomo jak długo, tylko jeżeli pojawi się po prostu jakaś wada, czyli ta niezgodność towaru z umową, to składamy tą reklamację. I czego możemy żądać od razu od sprzedawcy? To wszystko zależy od tego, czy ta niezgodność towaru z umową, czyli ta wada, która nam się ujawniła, jest istotna, czy nie jest istotna. Bo wady są różne, prawda? Co to jest ta wada istotna? No wada istotna to jest tak najłatwiej mówiąc i tak najbardziej obrazowo.
Nie można korzystać z towaru po prostu.
Tak, nie można korzystać z tego towaru, czyli na przykład reklamujemy okno, którego nie można otworzyć, czy nie można zamknąć, prawda? Ale jeżeli na przykład reklamujemy okno, bo tam nam się pojawiła jakaś taka malutka rysa, na przykład na szybie, no to można z niego korzystać i ona w niczym nam nie przeszkadza. Jest to tak zwana wada estetyczna. Jeżeli jest wada nieistotna, to my możemy żądać naprawy, wymiany lub istotnego obniżenia ceny. To znaczy my sobie ustalamy ile. Natomiast jeżeli wada jest istotna, to jak najbardziej możemy żądać odstąpienia od umowy, czyli nie chcemy tej rzeczy, nie chcemy tego okna, bo twierdzimy, że to jest jakieś takie kiepskiej jakości, oddajemy i żądamy zwrotu.
Pani Longino, słuchacze czekają. Doczekali się rozmowy z panią i pan Maciej. Pierwszy z pytaniem. Dzień dobry, panie Macieju.
Dzień dobry. Ja mam takie pytanko, bo kiedyś miałem taką sytuację, że kupiłem tam stelaż do ubikacji, tak? Do muszli klozetowej i był uszkodzony. I pani później w tym sklepie miała wielkie problemy, żeby mi pieniądze zwrócić.
Ale dlaczego ty miała problemy? Nie bardzo rozumiem.
No bo...
Z jakiego powodu?
No powiedziała, że no... Że ona nie wie, czy to w sklepie było uszkodzenie zrobione.
Aha, skąd pochodzi uszkodzenie, tak.
Tak, a jak magazynier mi ten towar wydawał, no to karton był uszkodzony, tak?
Tak, panie Macieju, to trzeba było nie odbierać czegoś takiego.
Tak, no najlepiej jest, jeżeli to jest możliwe, sprawdzić w momencie zakupu, na miejscu, bo później to jest kwestia dowodowa. Najczęściej konsument mówi, że taki dostał, a sprzedawca mówi co innego.
I także to, przepraszam, że wejdę, także to z panią Longiną w rozmowach często powtarzaliśmy, trzeba sprawdzać na miejscu, nawet jeżeli kupujemy, a to często się zdarza, w sklepach z elektroniką kupujemy coś, to jest opakowane, zawinięte, zafoliowane, trzeba poprosić sprzedawcę, żeby to przy nas odpakował, zobaczyć, nawet sprawdzić działanie danego urządzenia, naprawdę to pomaga, bo później trudno jest.
Człowiek się uczy na własnych błędach, aczkolwiek to był blef, że dzwoniłem do rzecznika praw konsumenta, no i pani no trochę zbladła i oddała te pieniążki.
A widzi pan, co trochę zadziałało.
Często działamy jako straszak, prawda?
Tak.
Panie Macieju, dziękuję, bo pan Artur jeszcze czeka z pytaniem. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do usłyszenia. Panie Arturze, słuchamy.
Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry pani Longinie. No ja mam takie pytanie. Ja kupiłem nowy motocykl z salonu. No i on ma gwarancję, tak jak każdy pojazd, tylko że te gwarancje i przeglądy gwarancyjne są dość drogie, wymuszane wręcz przez salon, gdzie tam tylko następuje wymiana oleju, który kosztuje, nie wiem, kilkadziesiąt złotych, natomiast liczą sobie kilkaset, więc ja z tego zrezygnowałem. Czy taki motocykl, jaki jest pojazd, ja też mogę go reklamować tytuł rękojmi, ponieważ ja oczywiście te wymiany serwisowe ja robię sam we własnym zakresie, bo one mnie kosztują dużo, dużo mniej niż pieczątka, powiedzmy, w tej książce, że tak powiem, w cudzysłowie gwarancyjnej. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o pojazdy?
To dwa wątki naraz. Dobrze, ale czy motocykl, pojazd jest objęty rękojmią, pani Longino?
No jest opoje. Oczywiście sprzedawcy bardzo często nie chcą tego uznawać, no bo motocykl, tak jak samochód, proszę sobie wyobrazić, coś nam wysiądzie w samochodzie, w nowym samochodzie i jest to wada nawet istotna, no to zrobią wszystko, żeby nam to naprawić, a nie zwrócić pieniądze. Natomiast w przypadku motocykla jest też tak samo, a tutaj jeżeli pan nie wykonał tych przeglądów gwarancyjnych, być może sprzedawca, no tak się by nie na pewno bronił.
Tak, ale jak rozumiem pytanie, tu chodzi o to, że...
powstała tak. wada i wynika z tego, że tak. nie został
Pani Longino, ale tutaj pytanie zawiera i tutaj rozumiem pana Artura. Chodzi o to, że podczas tego przeglądu również wymieniany jest olej, a jest to po prostu no, czynność normalna przy pojeździe, tak? To jest normalna eksploatacja, trzeba wymieniać olej i oni, żeby podtrzymać tę gwarancję, to wymagają tego, żeby ten olej był wymieniony u nich, co kosztuje znacznie więcej.
Bo gdyby to tak.
Bo gdyby wymienił gdzie indziej...
Firmy odpowiedniej jakości, tak.
Panie Arturze, moja podpowiedź jest taka. Wymieniać gdzie indziej, brać fakturę, gdzie dokładnie ma pan wypisane, jaki olej został użyty, ile tego oleju, kiedy i tak dalej. Wszystko udokumentowane ma pan i...
Ja tak właśnie robię. W tej ich oryginalnej książeczce pojechałem do innego serwisu, wymieniłem olej, zapłaciłem dużo, dużo mniej. Natomiast mam pieczątkę, że przy takim stanie kilometrów został wymieniony olej przez serwis motocyklowy, a różnica w cenie była 700 do 140 zł, o ile dobrze pamiętam. Mm-hmm. To jest bardzo duża różnica.
I uważam, że w takim przypadku gwarancja dalej jest ważna dla pana.
Czyli na przykład w przypadku, gdyby, oby nie, zaistniała taka sytuacja...
Że odmówią, to pan idzie do Longiny.
Ale człowiek będę postarał się od nich wziąć na piśmie odmowę, tak?
Tak, oczywiście, że tak. Argumentacja na piśmie jak najbardziej.
Ponieważ ja mam ten motocykl ubezpieczony na wszystkie możliwe sposoby, oto kasko, serwis, tak. laweta i tak dalej, więc jakby się mi w trasie zepsuł, no to po prostu wzywam serwis, on go przywozi tam, oni mówią, nie bierzemy, ja dostaję na piśmie i wtedy zaczynamy.
Panie Arturze, pani Longino, panie Arturze, bardzo dziękuję, pani Longino. Dziękuję. Także musimy kończyć. No i nie doszliśmy właściwie do tego głównego punktu, o który chciałem zapytać, ile można naprawiać, ale może w dalszych programach Czas Reakcji już to pytanie, na to pytanie pani Longino odpowie.
Można jeden raz naprawić, natomiast przy drugiej reklamacji jak najbardziej
Wymiana.
Możemy zażądać stosownego obniżenia ceny albo po prostu zwrócić towar i zażądać zwrotu zapłaconej ceny.
Pani Longina Kaczmarek, Rzecznik Konsumentów, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję
Jutro zapraszam Państwa po 12:00 Czas Reakcji. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.